Pan Bogu, bracia i siostry, ci rozłożymy sobie trochę dłuższy fragment z Księgi Kapłana Ezdrasza. Księga Kapłana Ezdrasza, rozdział 9, cały przeczytamy i kilkanaście wierszy z rozdziału 10. Księga Ezdrasza, 9 rozdział od wiersza 1. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, także święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem. W tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. Wtedy zgromadzili się wokoło mnie wszyscy, którzy przerazili się słowami groźby Boga Izraelskiego z powodu wiarołomstwa tych, którzy powrócili z niewoli, ale ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. Lecz gdy w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, a wniósłszy swoje ręce do Pana, mego Boga, rzekłem: Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. Od dni naszych praojców tkwimy w wielkim grzechu, aż do dnia dzisiejszego. Z powodu naszych win popadliśmy my, nasi królowie, nasi kapłani, w ręce królów tych ziem w niewolę, pod miecz i na łup, i na pośmiewisko, jak to jest dzisiaj. A teraz jakby na chwilę spotkała nas łaska od Pana Boga naszego, że ocalił nam resztkę i dał nam oparcie w swoim świętym miejscu, że Bóg nasz oświecił nasze oczy i dał nam nieco wytchnienia w naszej niewoli. Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas nasz Bóg, ale zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli wznieść świątynię naszego Boga i naprawić jej zniszczenia. Dał nam mur ochronny w Judei i w Jerozolimie. Lecz co mamy teraz rzec, Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy Twoje przekazania, które nadałeś przez swoje sługi proroków, mówiąc: ziemia, do której wchodzicie, aby je objąć w posiadanie, jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, które napełnili je od krańca aż do krańca w swojej nieczystości. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów. Nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwo waszym synom na wieki. A po tym wszystkim, co spadło na nas z powodu naszych złych uczynków i wielkiej naszej winy, przy czym Ty, Boże nasz, nie wymierzałeś nam kary według winy naszej, lecz darowałeś nam tylu ocalonych. Czy mamy znowu przekraczać Twoje przekazania, spowinowacając się z tymi obrzydliwymi ludami? Czy nie popadniesz gniew na nas, a do całkowitej zagłady, aby żadna resztka nie ocalała? Panie Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy i chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj, oto stoimy przed Twoim obliczem z promieni winą. I choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed Twoim obliczem. Gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci i cały lud zanosił się od płaczu. Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jehiela, synów Elama i rzekł do Ezdrasza: popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne, ich dzieci z ich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się o przekazania naszego Boga, niech stanie się zgodnie z zakonem. Wstań więc, gdyż do Ciebie należy ta sprawa, my będziemy z Tobą. Zbierz siły i działaj. Wtedy Ezdrasz powstał, zobowiązał przysięgą starszych kapłanów, lewitów i całego Izraela, że tak postąpią i oni przysięgli. Potem opuścił Ezdrasz dziedziniec przed świątynią Bożą i wszedł do mieszkania Johanana, syna Eliaszyba, i spędził tam noc, ale nie jadł chleba, nie pił wody. Był bowiem bardzo rozżalony z powodu wiarołomstwa tych, którzy wrócili z niewoli. Następnie ogłoszono w Judei i w Jerozolimie wszystkim, którzy powrócili z niewoli, że mają się zgromadzić w Jerozolimie. Kto zaś w ciągu 3 dni nie zjawi się zgodnie z zarządzeniem przełożonych i starszych, tego cały mienie zostanie obłożony klątwą. On sam zaś zostanie wyłączony ze zgromadzenia tych, którzy powrócili z niewoli. Zgromadzili się zatem w ciągu 3 dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jerozolimie, a było to 20 dnia 9. miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów. Gdy powstał Ezdrasz kapłan i rzekł do nich: wy popełniliście wiarołomstwo, że pojęliście obcoplemienne kobiety za żony, pomnażając winę Izraela. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem Bogiem waszych ojców i spełnijcie Jego wolę, odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych. A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: tak jest, jak powiedziałeś, tak postąpimy. Jednakże ludu tego było dużo i jest pora deszczowa, więc nie można stać na dworze, a nie jest to także sprawa do załatwienia w 1 lub 2 dni, gdyż jest nas wielu, którzy w tej sprawie zgrzeszyliśmy. Niechże nasi naczelnicy zastąpią całe zgromadzenie i niech każdy, kto w naszych miastach pojąłby kobietę obcoplemienną za żonę, w określonym czasie zjawi się wraz ze starszymi odnośnego miasta i sędziami, abyśmy odwrócili od siebie srogi gniew naszego Boga z powodu tej sprawy. Tylko Jonatan, syn Asachela, i Jachzeasz, syn Tikwy, sprzeciwili się temu, a poparli ich Meszullam i Lewita Szabbetaj. Natomiast uczynili to ci, którzy powrócili z niewoli, i Ezdrasz kapłan dobrał sobie naczelników poszczególnych rodów, imiennie dla każdego rodu. Zasiedli oni, aby zbadać tę sprawę 1 dnia 10. miesiąca. I załatwili sprawę wszystkich mężczyzn, którzy pojęli za żony obcoplemienne kobiety w czasie do 1 dnia 1. miesiąca. I dalej są wymienione z imienia ci wszyscy, którzy zgrzeszyli i odłączyli się od swego grzechu. I wiersz 34, ostatni wiersz tego rozdziału mówi: wszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, a teraz odprawili i żony, i dzieci do tego miejsca. Zauważmy jedną rzecz, bracia i siostry. To był czas, kiedy w każdym razie to nie był Izrael. To się działo w Persji. Nie, sorry, to było w Izraelu, przepraszam, to było w Izraelu, mi się pomyliło. To było w Izraelu. Ezdrasz przyjechał z Persji, bo król Persji, Bóg dotknął króla Persji, aby okazał życzliwość i zezwolił przyjechać nie tylko Ezdraszowi, ale dużemu tłumowi mężczyzn, którzy pragnęli odbudować świątynię. Ezdrasz zajął się świątynią i sprawami duchowymi Izraela. Następny czas księga Nehemiasza. Nehemiasz odbudowywał cały mur Jerozolimy. I tu widzimy, kiedy Ezdrasz wrócił z pełnomocnictwami od króla Persji, z zezwoleniami, że jakiekolwiek koszta będą poniesione, a koszta będą poniesione, to skarbiec królewski i króla Persji miał to wszystko wyrównać. Mieli wszystko to dać. I kiedy Ezdrasz przybył do Jerozolimy, trwało to długo, prawie pół roku jechał, i przyjechał do Jerozolimy, zobaczył całą sytuację, nie wiedział jeszcze o wielu sprawach i doniesiono mu, że Izraelici popadli w grzech. Wzięli sobie za żony obcoplemienne kobiety i synów swoich i córki swoje dawali mężczyznom obcoplemiennym za żony. Nie dość, że sami zgrzeszyli, to jeszcze i to się działo z pokolenia na pokolenie. To były dziesiątki tysięcy ludzi. To wszystko zostało zrobione, to wszystko zostało uczynione i Ezra to usłyszał. On tego się nie spodziewał i jeszcze usłyszał, że kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, od obrzydliwości tych 7 narodów, które tam mieszkały wcześniej. I czytamy, że przodowali w tym naczelnicy i przełożeni, którzy mieli dawać przykład. I gdy Ezdrasz to usłyszał, rozpłakał się, rozdarł szaty i zauważmy, kiedy on modlił się do Boga, wyznawał grzechy, jakby wyznawał grzechy swoje. Stanął jakby w imieniu ludu, tak jak często robił to Mojżesz. Izraelici zgrzeszyli, a Mojżesz przepraszał Izraela, przepraszał Boga za Izraela, chociaż Mojżesz był niewinny, ale utożsamiał się z Izraelem. Ezdrasz też się utożsamił z Izraelem i przepraszał Boga za, jakby to on zgrzeszył. I cały dzień był załamany, czytamy, rwał włosy ze swojej głowy i brody i usiadł przybity. Ciekawe to wyglądało. Miejsca powyrywanymi włosami. Albo gdzie brody tu nie było, szarpał. I był tak załamany i zaczął Boga przepraszać. I mimo to, że Bóg, pomimo grzechu, Bóg wiedział oczywiście o tym grzechu, to rzecz zrozumiała, Bóg okazał Izraelowi łaskę, że dał przychylność króla największego w tamtym czasie mocarstwa, medoperskiego, że Jerozolima i świątynia w niej miała być odbudowana. Oczywiście, mur został odbudowany i świątynia stanęła. Taka w porównaniu do tej salomonowej to była mikroskopijna świątynia, ale była. Ale była, to była najmniejsza świątynia. I wiecie, kiedy tak Ezdrasz już tak w 10 rozdziale tak modlił się i płakał, zgromadzili się wokół niego tłum ludzi. I mężczyźni, i kobiety, i dzieci, i ruszyło ich to, ruszyło ich sumienie. I patrzcie, do czego to doszło, że poszli tak w grzech i do tego doszło, że no wiadomo, przed Bogiem jak grzeszy człowiek, musi się tego grzechu wyzbyć. Musi ten grzech porzucić, pokutować musi, prawda? Zmienić myślenie i więcej tego nie robić. I doszło do tego, że wiersz 44 mówi, wszyscy oni, ci mężczyźni, Izraelici, którzy pomieszali się z narodami obcoplemiennymi, wiążąc się w małżeństwach, odprawili swoje żony i dzieci. Wiecie, to musiało być straszne. No, wiadomo, Bóg jest najważniejszy, ale tak weszli w grzech, uczyli to za rzecz normalną, że no, wiecie, no, chociaż nie jest Izraelitka, no, ale no, ładna dziewczyna, przyda się. Będzie dobrą żoną, dobrą matką. Nie będzie problemu. Ja będę się modlił do Boga Izraela, ona, aby tam, wiecie, na oczach mi tam tym bożkom nie oddawała czci, ale aby w domu była taka porządna, nie będzie problemu żadnego. Nie będzie problemu. Boże przekazanie Księgi Mojżeszowej mówiło jednoznacznie. Nie oddawajcie córek swoich tamtym mężczyznom, tym poganom, ani nie bierzcie dziewczyn, kobiet dla swoich synów, bo one na pewno wprowadzą was w grzech. A po drugie, wy jako lud święty, Słowo Boże mówi, będziemy cytować, wy jako lud święty, mówi Bóg, nie możecie wchodzić w tym, co nieświęte. Zobaczmy, pamiętacie, była bitwa pod Jerychem i tam jeden człowiek, Achan, wziął pewne rzeczy. Czy coś złego w złocie, czy w pięknej szacie babilońskiej? Czy coś złego? No nie. Wtedy Achan dwie rzeczy źle zrobił. Po pierwsze, przekroczył Boże prawo, Bóg zabronił brać cokolwiek, a po drugie, wziął to, co było obłożone klątwą, a od razu wtedy sprowadził klątwę na siebie, na swoją rodzinę i na cały swój naród. Jeden człowiek na cały swój naród. Podobnie było w tej sytuacji. Podobnie było w tej sytuacji. Zakon, oni wiedzieli, znali zakon. To byli kapłani lewici, to znali zakon. To nie byli postronni ludzie. Może postronni ludzie patrzyli, o, jak kapłani tak robią i wolne im, to ja też tak mogę. Mogę sobie wziąć żonę. Czy wtedy tam nie było Izraelitek? Czy byli tylko sami mężczyźni, co do jednego, sami Żydzi byli, żadnych kobiet, żadnych Żydówek nie było. Nie, były Żydówki. Ale niektórzy uznali i do dzisiaj czasami, wiecie, często się mówi chrześcijanom młodym, jeśli chcesz wyjść za mąż, czy chcesz ożenić się do kobiety, do mężczyzny, szukaj chrześcijanina, szukaj chrześcijanki, szukaj. I często słyszy się taką odpowiedź, ale jest większy wybór na świecie. Jest większy wybór. Ile w Polsce jest ewangelicznych chrześcijan? 1% może, prawda? 1% może troszkę więcej. Na prawie 38 milionów Polaków. Ludzie często patrzą, idą oczami. Nie patrzą, co jest w duchu. Jak to sytuacja w duchu wygląda. Znam ludzi, którzy byli w służbie, ożenili się z kobietami nieodpowiednimi i służba się zawaliła i niektórzy nawet do zboru już nie chodzą. A mieli takie wspaniałe plany, bracia i siostry. Bóg nam będzie błogosławił. Ja się ożenię, będzie mi pomagała w służbie. Figę z makiem pomagała w służbie. Że zakaz do kościoła był, stawała jakby, mówiąc o koni, powiedziała, do zboru nie będziesz chodził. Zakaz. Ja jestem ważniejszy. Kto jest? Bóg jest ważniejszy, czy żona jest ważniejsza? I dochodziło do kłótni. Przecież takie wspaniałe plany były. Po pierwsze, po co się wiązał z niewierzącą kobietą? Po co się związała z niewierzącym mężczyzną? W tamtym czasie Bóg na to niesamowicie zwracał uwagę. Jak było z Salomonem? Pamiętacie, bracia i siostry, jak było z Salomonem? Lubił kobiety, lubił. I miał też za żony Żydówki, tak. Było ich sporo, tych kobiet, ale w większości to nie były kobiety pochodzące z Izraela. Były kobiety nieczyste. I te kobiety odciągnęły go, że nadszedł dzień, kiedy Salomon skończył ponad 40 lat i zaczął składać ofiary innym bogom. Słyszycie, Salomon, syn Dawida, zaczął składać ofiary innym bogom. Dlaczego? Dlaczego? Tak zakochany był, że dla niego wszystko zrobił. Wiecie, można tak zrobić, można być tak zakochanym. Można tak się zadurzyć w kobiecie albo w mężczyźnie, patrząc ze strony kobiety. Tak go kocham, że cokolwiek poprosi, wszystko to zrobię. Wszystko zrobię. Cokolwiek poprosi, wszystko zrobię. A kiedy Bóg mówi, rób tak i tak, to zastanawiamy się, czy to od Boga jest słowo, czy nie od Boga. I doszło do takiej sytuacji, że ci ludzie latami uczynili to więc za normę, za sposób życia. O, słuchaj, tam w wiosce amorejskiej jest taka fajna dziewczyna, tato, podoba mi się. Dobrze, synu, jeśli uważasz, że to jest, aby była dobra dla ciebie. Aby była posłuszna, aby była pracowita, aby nie przeklinała, nie piła, prawda? Nie brała narkotyków. To dobrze, niech będzie. No. To niech będzie. Tutaj jest obok Izraelitka, ale ona ma biednych rodziców, to wiano będzie słabe. O, tam skorzystaj. Tak, tam skorzystaj. Jakby to było, wiecie... No bo młody człowiek ma pragnienia, prawda? Młoda kobieta ma pragnienia. To trzeba jakoś tak po ludzku normalnie, no wyjść za mąż. Nie to, że wiecie, w konkubinacie, absolutnie. Teraz to norma, kiedyś nie było konkubinatu. Życie bez ślubu, ale teraz kiedyś to, wiecie, szybko pobierali się, nie ma problemu. Wszystko jest okej. Kapłan pobłogosławił. Ona powiedziała, że ona przychodzi pewnie na zakon izraelski. Ona przychodzi, nie ma problemu. A wiadomo, z głębi serca nie przeszła, ale wszystko jest okej. Wszystko jest okej, okay. Mijają lata, rodzą się dzieci. Przychodzi Ezdrasz i jak huknął Ezdrasz, zobaczcie, co jest w słowie napisane, co jest napisane w zakonie. Oni przejrzeli na oczy i wtedy jest ból i płacz. Zostawiasz swoją żonę i swoje dzieci. Musisz odprawić. Słowo Boże nie mówi o tym nic, ale one pewnie były, wiecie, zadbane były. Pewnie były, ich przyszłość była jakby zapewniona, żeby, wiecie, no, nie z głodu nie umarły, czy może do rodziców, może zapewniona jakieś zaopatrzenie, może coś takiego, ale były oddzielenie. To jest straszne, oddzielić od ojca, od reszty rodziny. Ale Bóg mówi, nie łączcie się. Oni myśleli tylko w sposób cielesny, nie łączcie. W duchu nie widzieli, co się dzieje. Nowy Testament mówi, co ma wspólnego wierzący z niewierzącym, jaka społeczność. Jaka społeczność? Człowiek nawraca się do Boga i staje się duchem. Duch Boży stworzył nas ducha doskonałego, abyśmy mieli łączność z Bogiem. I często ludzie, idąc przez świat wierzący, nie zastanawiają się, co się dzieje w duchu. Tylko patrzą na zasadzie umysłu i na zasadzie ciała. Ta kobieta mi się podoba, ja ją chcę, jak mówił Samson. Ja ją chcę. Rodzice mówili, słuchaj Samsonie, ona nie jest Żydówką. To jest bez znaczenia. To jest bez znaczenia. Czytamy tutaj, lud izraelski, kapłani, lewici nie stronili od ludów tych ziem, ale też od obrzydliwości Kanaanejczyków, Chetyjczyków, Peryzyjczyków, Jebuzyjczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amoryjczyków. Tych 7 narodów, które Bóg wypędził z ziemi obiecanej, aby Izraelici mogli wejść na ziemię powiewającej w mleku i miód. Od obrzydliwości. Jaka to obrzydliwość? No te grzechy, co robili te narody, to zaczęli robić Izraelici. Słowo Boże w innych fragmentach mówi, nie w tym, ale w innych fragmentach mówi, że Izraelici czasami nawet bardziej grzeszyli niż narody pogańskie. Bardziej grzeszyli. Tak szli w grzech. A Bóg mówi, kiedy powołał Izraela, zaczął od Abrahama, Izaak, Jakub. Jakub został nazwany jako Izrael. Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdział, pierwsze 6 wierszy. Gdy Pan Twój Bóg, Bóg mówił wyraźnie, wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów I tu narody są wymienione, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wydaje Pan tobie, Bóg tobie, i ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą i nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Te narody już były obłożone klątwą. I narody przeklęte, i Izraelici brali z nich żony. I brali z nich przykład z niektórych zasad postępowania. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnąłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Tak mówi Słowo Boże w kilku miejscach, zakon. Oni o tym wiedzieli. Kapłani lewici o tym wiedzieli. Lecz tak z nimi postąpicie. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś, i teraz słuchajmy szósty wiersz, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego, ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Czyli jak Izrael był, jest wyłączną własnością Boga, a Bóg jest święty, to Izrael też jest święty. I musisz pilnować tej świętości. Dalej drugi rok Mojżeszowa, 19:5-6. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Dalej 5 Mojżeszowa 4:20. Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. To jest mowa o Egipcie. Słowo Boże nie mówi, ja nie znalazłem. Wiele, że czytałem gorliwie, ale nie znalazłem, żeby w Egipcie, jak mieszkał naród w Egipcie przed wyjściem z Mojżeszem, czy oni mieszali się z Egipcjanami. Ja nie czytam tego w Słowie. Tutaj poszli na całość. Tam Izraelici żyli przy Egipcjanach, ale oddzielnie. Czasami były domy obok siebie, ale nie mieszali się. To były jakby oddzielne społeczności. Tutaj, wiecie, wolna Amerykanka, wolna Amerykanka. 5 Mojżeszowa 14:2. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana twego Boga i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem. 5 Mojżeszowa 26, od 16 do 19. W dniu dzisiejszym Pan Bóg twój nakazuje ci, abyś spełniał te przepisy i prawa. Przestrzegaj ich wtedy i spełniaj je z całego serca i z całej swej duszy. Dziś oświadczyłeś Panu, że będzie twoim Bogiem i że będziesz chodził jego drogą i przestrzegał jego ustaw, przykazań, praw i słuchał jego głosu. Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań i że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana Boga twego, jak powiedział. To było z ksiąg mojżeszowych. Czyli ten czas, kiedy czytaliśmy Ezdrasza, to już to prawo istniało. I oni to prawo doskonale znali. Ale nie mieli bojaźni Bożej. Nie mieli bojaźni Bożej. Patrzyli na zniszczone mury Jerozolimy, patrzyli na zniszczoną świątynię i pomyśleli, Bóg nam nie błogosławi, to po co będę mu jeszcze służył? Gdzie jest ten Bóg? I oni tak żyli w takiej niewierze. I tak, wiecie, spowszednieli, no jestem Żydem. No jestem obrzezany, może nie wszyscy, nie wiadomo, czy to pilnowane było rygorystycznie w tamtym czasie, już to obrzezanie. Chociaż to musiał być pilnowane. Mojżesz mało życia nie stracił przez to, że swoich synów nie obrzezał. Wiecie, oni to całkiem puściły hamulce wszelkie hamulce puściły. A Bóg dalej się lituje. I cesarz niewierzący, król perski, dał przywileje dla podczaszego Nechemiasza, który był jego podczaszem, i dla Ezdrasza, kapłana, znanego nawet w Persji. Znanego w jakiej sprawie? Za to, że był umiłowany w Bożym prawie i znał prawo jego na pamięć. I stosował te prawo. I król perski powiedział, jedźcie, macie wszelkie pełnomocnictwa, wszelkie fundusze, co trzeba, kupujcie. Kto by wam się sprzeciwiał, stanie przede mną, mówi król perski. Pełne błogosławieństwo. I Bóg mimo to zaczyna im błogosławić. Ale doszło do tego, że musieli wyzbyć się tych żon i tych dzieci. Oddzielić od siebie. Czasami można tak wejść w grzech i można tak jakby zżyć się z tym grzechem, że jeśli chcesz służyć Bogu, musisz się oderwać od tego grzechu. Ale im bardziej ten grzech wrośnie w twoje życie, będzie bardziej bolało go oderwać. Będzie bardziej bolało. Jest takie piękne drzewo, dąb. Posadzisz je. Jak wyrośnie te 5 lat, to jeszcze łatwo jest je wyrwać. Szpadelek weźmiesz, jeszcze je wyrwiesz. A jak porośnie 100 lat, weź się wyrwij. Nie tak prosto. Musisz użyć sprzętu specjalistycznego, leśnego, żeby pozbyć się tego drzewa. Bo długo rósł, długo wzrastał. Długo wzrastał. Czytaliśmy w tym pierwszym wierszu tego głównego fragmentu, że Izraelici żyli też i stosowali obrzydliwości Kanaanejczyków. Nie tylko mieszali się, a obrzydliwości. Żony, jak wchodziły w tą rodzinę, wchodziły z tym bagażem, co były w domu. Tata mój, mówi Aramejka, która wyszła za Żyda, codziennie klepał pokłony dla Baala, dla Sztarty, dla kogoś tam jeszcze, dla Kemosza, kogo, jaki tam Bóg, bo byśmy nie wymienili. No to ja będę klepała. Dobrze, że no tu masz pomieszczenie, ja tu będę Bogu Izraela, w stronę ruin Jerozolimy będę tak pokłony, będę modlił się do Boga, a ty módl się tam. Jakby nie ma problemu. Ale duchowo był problem. Duchowo był problem. W jednej rodzinie modla się jedna osoba do szatana, a druga próbuje do Boga się modlić. Dziwna to rodzina. Dziwna to rodzina. I czasami teraz w naszych czasach świat też jest pełen obrzydliwości. Dzisiejszy świat jest pełen obrzydliwości. Może nie tego typu dosłownie, jak w tamtych czasach były, ale czasami się słyszy, szczególnie na mediach społecznościowych. No, źle działa służba zdrowia. Przykład. I patrzysz, znasz osoby, chrześcijanie. No tak, ta służba zdrowia to do niczego, to jest na nic warta, to i trzeba ich tam, wiecie, chrześcijanie wypowiadają się. Albo rząd coś nie tak zrobił, czy prezydent komuś się tam nie podoba. I wiecie, patrzysz po nazwiska chrześcijan, znasz tych ludzi. A żeby ich pogięło, taki cytat, a tamto. Tak mówi świat, a my jak mamy się zachować? Potem przychodzimy do Boga, Boże, pobłogosław. Wiecie, Bóg może okazać swoją litość i często ją robi. Ale ileż można wyciągać człowieka z błota i Bóg będzie się litował? Ile razy? Ile razy Bóg to będzie wyciągał? Kiedy przyprowadzono do Jezusa w Ewangelii Jana nierządnicę złapaną na gorącym uczynku, Jezus powiedział, ja cię nie potępiam, idź, więcej już nie grzesz. I Słowo Boże dalej o tej kobiecie nie wspomina. Ciekawe, jak Bóg zareagował, gdyby ona jeszcze raz to zrobiła i znów ta sama sytuacja by się powtórzyła. Bóg wie, jakby było. W tym momencie Bóg okazał łaskę. Ale ileż można, wiecie, grzeszyć i Bóg wyciąga, grzeszyć i Bóg wyciąga. Mamy iść do przodu, nie mamy stać w miejscu. Izraelici, oni stali w miejscu. Gdyby nie pojawił się tam Ezdrasz, oni by tak na wieki żyli. To wtedy już nie wiadomo było, który to Izraelita, a który poganin. To tak by było namieszane. I człowiek chodzi do kościoła, jest no, na swój sposób gorliwy, czyta słowo, modli się. I patrzysz, no do służby chciał go wziąć, już wszystko fajnie. Nagle gdzieś słyszysz, czy tak przypadkowo na ulicę. Jakiś czas temu widziałem jedną osobę w Lublinie, nie powiem kogo. Myślałem sobie, no może Bóg dał do służby, ta osoba się zgłosi do służby. Patrzę, w Lublinie idzie z takim tetułowanym niewierzącym za rękę, tu gdzieś stają, zaczynają się całować. Znam tę osobę, chrześcijanka, twierdzi, chrześcijanka jest. A tu z takim... I tak myśli, gdzie jest ta bojaźń? No gdzie jest ta bojaźń? Ezdrasz myślał, tylko pojedzie, wybuduje świątynię, pomoże Izraelitom, dźwignie z tej sytuacji. Tak Mojżesz dodał nadziei Izraelitom, którzy mieszkali w Egipcie i oni, wiecie, nabrali wiary. No wychodzimy, Bóg się... Wiecie, o nas nie zapomnie, Bóg nas wyprowadzi. Ezdrasz przyszedł, doznał szoku. Rozumiem, wiecie, zdarzają się grzechy. Wszędzie ludzie grzeszą, prawda? To jest tacy są ludzie. Ale jak Słowo Boże mówi, przodowali w tym naczelnicy i przełożeni oraz kapłani i lewici. A my jesteśmy kapłaństwem świętym, jak czytaliśmy, czytamy w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Czytamy tak. List do Tytusa, też przeczytamy sobie kilka fragmentów. List do Tytusa 2,14. Który dał samego siebie za nas, to jest Jezus Chrystus, aby wykupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tam nie były dobre uczynki. A Jezus chce, żeby Kościół Jego był gorliwy w dobrych uczynkach, bo jesteśmy Jego własnością. Pierwszy list Piotra 2,9,10. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Cztery cechy Bóg wymienia, jak, kim jest dla Niego Izrael, czyli my. Ród wybrany, czyli Bóg nas wybrał, królewskim kapłaństwem uczynił nas, jesteśmy kapłanami Jezusa Chrystusa, narodem świętym i ludem nabytym Jego świętą krwią. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Ze względu na Bożą decyzję. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Księga Izajasza 43:18-21. Bóg mówi tam ciekawe słowo. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowie, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Lud, który sobie stworzyłem. I jak Bóg stwarza swój naród, to chce, żeby ten naród był do niego podobny. Człowiek, wiadomo, jest takim człowiekiem, że no, nie zawsze wychodzi, ale Bóg mówi, czy chcesz? Czy starasz się gorliwie spełniać moje przykazania? Czy zależy ci na tym, czy boisz się mojego słowa? Jak mówili Psalm 119, chyba 5 czy 6 wiersz. Jak zachowa w czystości młodzieniec swoje życie? W jaki sposób? No będzie się pilnował. To nieprawda, nie upilnujesz się. Izraelici nie upilnowali się. Psalm dalej mówi, jak zachowa w czystości młodzieniec życie swoje? Gdy będzie wypełniał moje słowo. Gdy będzie strzegł mojego słowa. Objawienie Jana 1:4-6. Jan do 7 zborów, które z Owazji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, który ma przyjść i do 7 duchów, które są przed jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. To jest mowa o Jezusie Chrystusie. Jezus, Bóg w wielu fragmentach mówi, że jesteśmy narodem wybranym. Izraelici byli w Starym Testamencie narodem wybranym i my jesteśmy narodem wybranym. Izraelici szli grzech, często w cielesny. My często w cielesny nie idziemy. My duchowo możemy się zanieczyścić. No w jaki sposób? No w jaki sposób? Słowo Boże mówi w Nowym Testamencie, że ja tak wyciągnąłem z Nowego Testamentu, że chrześcijanie, jeśli chce być człowiekiem według Bożego serca, chce być takim, który Bóg powie dobrze, sługo, dobry, wierny, to musi być człowiekiem radykalnym. Musi być człowiekiem radykalnym. Czytamy w Objawieniu Jana o ludziach zimnych, gorących bądź letnich. Bóg chce, abyśmy byli gorący. Chociaż Bóg mówi, lepiej, żeby był zimnym niż letni, prawda? To jest takie, Bóg chce, abyśmy byli gorący. Gorący dla Boga. Co znaczy gorący? Rozpalony. Radykalny. Boże, ja rezygnuję z tego i odcinam się od tego. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Zawczasu, dopóki to nie wejdzie w nas, bo będzie bardzo bolało. Będzie bardzo bolało. Kiedyś ktoś miał takie widzenie. Nie pamiętam, ono mówiło o tym, że człowiek przychodzi do Jezusa, Jezus stoi z mieczem i ludzie kładą się na ołtarz i Jezus składa ofiarę z ludzi. Słowo Boże mówi, jesteście ofiarą żywą. Składajcie ofiarę żywą, list do Rzymian. Składajcie siebie ofiarę żywą, prawda? Miło Bogu, świętą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. I tam widzenie było takie, bo że jeśli człowiek kładzie się bez żadnego problemu, to mniej bolało. A jak człowiek opierał się, to Jezus mówi, dobrze, nie chcesz na razie, za jakiś czas powtórzymy to, bo każdy musi złożyć się na ofiarę. Ale im dłużej to trwało, to człowiek dłużej się opierał, tym bardziej to bolało. I długi czas to trwało. Nadchodzi czas, kiedy Duch Święty schodzi z mocą, bracia i siostry. Duch Święty schodzi z mocą. I wiecie, to nie to, że my chcemy Ducha Świętego. To prawda, my chcemy. Ale to On chce przyjść. On chce nas błogosławić. Jan Chrzciciel to był człowiek, który, jak mówił sam, że nie był ani nauczycielem, ani prorokiem, tylko był głosem wołającego na pustyni. Prostujcie ścieżki, wyrównujcie drogi, zasypujcie wszelkie doły, równujcie wszelkie górki, bo przychodzi Zbawiciel po mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać z rzemyka u sandałów. Jan Chrzciciel mówił tak, Ezdrasz podobnie. Co z tego, że odbudujemy świątynię, bracia i siostry? Co z tego, że odbudujemy mury Jerozolimy? Co z tego? Jak Żydzi są daleko od Boga w sercach. Daleko w sercach od Boga są. Najpierw porzucimy grzech, a dopiero później skupimy się na odbudowie świątyni. Żeby oddawać Bogu ofiary, składać w czystości. W czystości. Często Bóg, jak jeszcze Izrael chodził po pustyni za czasów Mojżesza, często Bóg się ukazywał Mojżeszowi i mówi, niedługo wam się ukaże na górze. Z reguły to był Mojżesz, wchodził z Aaronem, często sam Mojżesz. A były takie przypadki, kiedy Bóg wzywał Mojżesza, Aarona i starszych izraelskich. I mówi, za kilka dni przyjdę, przygotujcie się. Przygotujcie się. To znaczy, jak się przygotować? No golić się nie, bo Żydzi mieli brody, prawda? No ubranie odświeżyć, no wiadomo. Umyć się. No przygotować się. Duchowo przygotować się. Duchowo. Oczyścić się. Jak czytamy na wieczerzy, słowo z pierwszego listu do Koryntian. Przyjmowanie wieczerzy niegodnie. To jest właśnie bez oczyszczenia przechodzenie przed Boży tron. Niedziela, środa, piątek są nabożeństwa. I zanim tu wejdziemy, mamy się oczyścić, bo nie idziemy spotkać się z pastorem. Też spotykamy się z pastorem, z braćmi, siostrami. Ja cieszę się, że was widzę, ale przychodzimy tu spotkać się z Bogiem. A kim jest Bóg? To jest osoba czysta. Osoba święta. Dlaczego reagował Izajasz, kiedy Bóg mu się ukazał? Izajasz mówi, no to już po mnie, już zginąłem. Czy Izajasz był takim grzesznikiem, prorok Izajasz, że dlaczego on twierdził, tak się przestraszył, że już zginie? Bo był świadomy swojej grzeszności, kiedy stanął przed Bożym obliczem. Bo wiedział, jaki Bóg jest święty. Na razie nie mamy takiej wizji, jak miał Izajasz. To nie znaczy, że możemy jej nie mieć. Może tak być, że Bóg nam się ukaże w taki sposób, jak Izajaszowi. Jak zareagujemy? Czy będziemy reagować jak Izajasz? Czy będzie jak za naszym Safirą? Padniemy od razu, bo zbyt brudni jesteśmy. I jak będzie? Musimy się przygotować, bo nie wiemy, co Bóg na nas zaplanował. Dzisiaj Bóg nam się nie ukazał w taki sposób, jak Izajaszowi. A może Bóg zaplanował w tą niedzielę tak się ukazać? I co wtedy? Bóg przyjdzie w swojej mocy. Kto wie? Bóg wie. Mamy być przygotowani, jakby Bóg miał tu przyjść. Mamy być przygotowani. Ktoś kiedyś powiedział, mamy być każdego dnia chodzić tak, jakby to był nasz ostatni dzień przed zebraniem Kościoła. Izraelici w tym fragmencie, oni już, wiecie, nie mieli nadziei, zostawili to wszystko. Zakon, no zakon jest, no czytamy może, no, kapłani lewici nam może cytowali ten zakon, ale no co, zakon, no. Wiedza o zakonie, znając go na pamięć, jeszcze nikogo nie zbawi. Znasz Jezusa, wiesz o Jezusie, znasz Ducha Świętego, wiesz o Duchu Świętym, Bogu znasz, Pismo cytujesz, to jeszcze nie zbawi człowieka. Wypełnianie Bożych przykazań. i chodzenie Bożymi śladami. Wypełnianie Bożych przekazań i chodzenie Bożymi śladami. Słyszałem kiedyś takie słowo, że no, Słowo Boże mówi, że nie wolno sobie brać żon obcoplemiennych. A Mojżesz miał obcoplemienne, co ty na to? To często ludzie, którzy tak czytają słowo tak wybiórczo, aby cię zaatakować. I mówię, a Mojżesz? No miał żonę obcoplemienną. Sypara była obcoplemienna. Midianitka. W sferach wiary się nie zgadzali. Mojżesz mówił, do ojca, włą do ojca. Nie będziesz mi tu zatruwać życia. Ja służę Bogu. Jeśli chcesz ze mną służyć Bogu, proszę bardzo, ale na moich zasadach. Twardo postawił się to jasno. Nie zgodziła się, do ojca wysłał. Mija parę lat, a jego teść Jetro przyprowadza żonę. Masz, słuchaj, żona i dwóch synów. Już sobie pora inna była dziewczyna, już inna. Radykalnie. A nie, aby w łóżku była dobra, a to w kogo wierzy, nieważne. A mora było przez sąsiada się pokazać ze swoją żoną. Patrz, jaka piękna, zobacz. A że w środku demonów, wiecie, tłum, to nieważne. To jest ważne. Nadchodzi czas, bracia i siostry, że musimy będzie wybierać. Musimy być radykalni przed Bogiem. To, co nas dzisiaj zaśmieca, musimy przyjść do Boga. Boże, pokaż nam. Może nie widzimy, widać, że się nie widzi. Boże, powiedz nam, co tobie się nie podoba. Możemy wejść na taki poziom duchowy, że Bóg powie, tego nie rób. Chociaż to może nie być grzech. Ale ja sobie tego nie życzę, żebyś to robił, czy to robiła. Na taki poziom duchowy możemy wejść. Są naczynia do celów zaszczytnych i pospolitych. Tych Bóg używa i tych Bóg używa. Ale jeśli chcemy być do celów zaszczytnych, to świętość na pierwszym miejscu. A Bóg będzie błogosławił. O, będzie błogosławił. I moc jak będzie schodzić. Ale do celów zaszczytnych to są wymagania. To są bardzo duże wymagania. Powiem inaczej, już na koniec. Zakon mówił, że żona, która miała być żoną kapłana, musiała być czysta, musiała być dziewicą, to podstawa, musiała być dziewicą i pochodzić z dobrego rodu. To nie tako, że o, byle kogo bierzesz sobie. Wielu mężów, których znam Bożych, kiedy modlili się o żonę, podstawowa rzecz, musi być kobieta w służbie, musi być kobieta z bojaźnią Bożą. I na odwrót, kobieta, która szukała męża, musi być wierzący. Musi być wierzący. Niektórzy mówią, że to jest ginący gatunek. Musi być wierzący. Jak takiego zobaczysz, to razu bierz, bo ktoś go zgwinie. Ale potem taki człowiek ci się złotem odpłaca w życiu. Taka kobieta, taki mężczyzna. Bo możesz służyć i masz wsparcie w domu. Ona może służyć i masz wsparcie w domu. A służbę można zaprzepaścić. Zaprzepaścić można służbę. A naszym obowiązkiem jest Bogu służyć, bracia i siostry. I takie wybory, które dokonujemy, powinny być przemyślane i przemodlone. Wybory, które będą ciążyć na następne lata naszego życia. To nie jest, jaki długopis wezmę, jaki kupię, taki nie kupię, zielony, niebieski. To nie jest taki wybór. Duch Święty chce zejść. I zejdzie. Ale musimy być gotowi, żeby nas to nie ominęło. Patrzysz, ten pada pod wpływem Ducha Świętego, ten modli się na językach, a ty stoisz jak jołob i nie wiesz, co się dzieje. Bo nie jesteś gotowy, Bóg cię ominął. Musimy spełniać Boże przekazania. Czy Boga odczuwamy, czy nie odczuwamy? Niektórzy, ja Boga nie czuję, to widać niego, dzisiaj może nie ma go, to coś innego może robi. To może przymknie oko. Nie. Bóg dał swoje przekazania, abyśmy je pełnili. Abyśmy się Boga bali. Nie mówię tu o strachu. Bać się Boga to nie jest strach. szacunek do Jego słowa, bojaźń przed Nim, że stajesz przed Bogiem. No jeszcze nie stoimy w niebie, nie jesteśmy w niebie jeszcze, jesteśmy na ziemi. Jeszcze trochę daleko od tego takiego bezpośredniego oblicza Bożego. Ale kiedy stajemy przed Nim, chcemy się od Niego wziąć, chcemy, żeby nas napełnił, On napełnia tylko czyste naczynia, przygotowane. Kiedy do Daniela, proroka, prosili o słowo, kiedy do innych, Jeremiasza czy Izajasza, on zaraz, chwilę do Boga będę się modlił, wy się modlicie. I prorocy, post, modlitwa, przygotowanie, oczyszczanie się, dopiero Bóg schodził. Musimy być przygotowani, a Bóg zejdzie. Chociaż mieszkamy na tym świecie, musimy robić wszystko, żeby nic nas z tym światem nie łączyło. Co nie powinno nas łączyć. To nie znaczy, że pracujemy z ludźmi niewierzącymi, to dzisiaj z wami się nie pracuje. Nie, nie. To nie o to chodzi. To, co według słowa nie powinno nas łączyć, nikt nas nie łączy. Nikt nas nie łączy z tym światem, bo ten świat jest nieczysty, bracia i siostry. Jeszcze w nim mieszkamy, ale on jest nieczysty. I władcą tego świata jest jeszcze szatan. A nasza ojczyzna jest tam. I nasza ojczyzna jest tam. I na końcu jeden przykład. Taki, teraz mi dopiero do głowy przyszedł. Zobaczcie, u nas w Polsce tego nie ma, ale na przykład w Szwecji czy w krajach zachodnich są muzułmanie, ci uchodźcy. I często on do nich mówi, mają taki zarzut. Nie asymilują się z mieszkańcami. Oni dalej żyją jakby w swoim środowisku. Widzimy? Gdzie nie pojadą, no ich kraj, tam Liban, to takie, wiecie, proste kraje, nie takie zbyt cywilizowane jak Europa Zachodnia, że wiecie, można się zachłysnąć, a oni nie chcą, oni sami. Koran, modlitwy 3-4 razy dziennie, kłanianie się w stronę Mekki i tak dalej. Co by na świecie się nie działo, ich to nie zmieni. Oni dalej są wyznawcami tego samego Boga. To jacy powinni być chrześcijanie? Czasami zmienimy środowisko, coś takiego nowoczesnego nas dotnie, coś takiego jakaś nowinka, czy finansowo lepiej. Już patrzysz, już chrześcijanie inne się robi. Już nie możesz z nim rozmawiać, już na temat Boga nic nie powie, no bo już trochę, wiecie, albo wziął kredyt, spłacił, póki miał kredyt, to mogłeś z nim rozmawiać o Bogu, Biblię cytował, spłacił kredyt i już chodzi, klata wypięta, już nie chrześcijanie. Sytuacja materialna go zmieniła. Tak nie może być. Chrześcijanin powinien być stały. Jeśli wierzymy Bogu, jeśli chodzimy za Bogiem, nic nas nie może zmienić. Bóg jest niezmienny, to chrześcijanin nie może być zmienny. Dlatego podałem przykład tych muzułmanów. Patrzcie, nic ich nie zmienia. Tak wierzą w samym Bogu. Czy co to za Bóg? Ale wierzą, patrzcie, jakie zaangażowanie. A my? Nasz Bóg jest żywy. Nasz Bóg jest żywy. A ludzie potrafią pójść w grzech z byle czego, z byle głupoty, potrafią odejść od Boga. Tak nie może być. Ezdrasz przyszedł to wszystko ponaprawiać. I sporo zarobił. Nie wszystko, ale sporo zarobił. Świątynia stanęła, mur odbudowany i zaczęto składać ofiary. Izrael odżył. Izrael odżył. Dopiero w Bogu możemy odżyć, bracia i siostry. W Bogu jest pokój, w Bogu jest nadzieja. W Bogu naszym jest nasza przyszłość. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.